Sekrety, sekrety nauki, nauki, nauki.
Dziś w Sekretach Nauki o fascynującym mózgu.
Dla mnie oczywiście mózg jest najbardziej fascynującym organem, dlatego właśnie się nim zajmuję. Cały czas ma różne tajemnice.
Mówi dr Agnieszka Pluta, psycholożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
Myślę, że ta nasza wiedza będzie przyrastać, bo też mamy nowe, skuteczniejsze, dokładniejsze metody pozwalające nam do zajrzenia w ten mózg i poznania zarówno jego struktury, jak i funkcji. Dużo technik neuroobrazowania pracy mózgu. Ja się zajmuję głównie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym oraz funkcjonalną spektroskopią bliskiej podczerwieni. I to, co teraz jest takim nowym trendem, to jest łączenie różnych technik, które pozwalają nam zobrazować pracę mózgu, sprawdzić, jak szybko różne procesy się dzieją. Łączenie technik, ale także badanie wielu osób naraz, czyli to są takie interakcyjne, bardziej ekologiczne schematy badawcze, które bardziej mają nam odzwierciedlać takie codzienne interakcje ludzi, bo wcześniej to były badania jednak w laboratorium, co ograniczało te interakcje i uproszczało je. A teraz mamy techniki, które pozwalają nam wyjść poza laboratorium, zbadać ludzi w taki sposób, w jaki oni się zachowują na co dzień. I myślę, że to jest przyszłość. Ja takimi badaniami też się będę właśnie zajmować, czyli synchronizacja i połączenie różnych technik i badania paru osób jednocześnie. To się tutaj mówi o hiperskaningu, czyli zastosowanie tej samej techniki u paru osób naraz. Najczęściej to jest stosowane EEG oraz ta właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni. To jest taka nieinwazyjna w pełni technika, w której używamy światła długości podczerwonej do obrazowania zmian związanych z utlenowaniem krwi, które z kolei towarzyszą aktywności neuronalnej, więc badamy pracę mózgu w trakcie wykonywania danych czynności poznawczych. Mamy też takie mobilne urządzenia, które pozwalają nam na badanie osoby, która się porusza, która jest poza laboratorium, więc są tutaj badania takie dotyczące nawigacji, czyli dana osoba może sobie chodzić w sposób swobodny, czy w przypadku badania dzieci dziecko się może bawić z rodzicem w taki w miarę swobodny sposób. No i wydaje mi się, że takie badania dużo nam jeszcze powiedzą o pracy mózgu i jesteśmy też w stanie badać coraz co mniejsze dzieci w trakcie właśnie wykonywania jakichś czynności przez te dzieci, bo wcześniej to były raczej takie małe dzieci z racji tego, że się ruszają, są niecierpliwe, to te badania były dla nich bardziej stresujące, trudniejsze lub czasami niewykonalne.
Które z wyników badań dotyczących mózgu są społecznie najbardziej oczekiwane?
Pewnie wczesna detekcja chorób neurorozwojowych lub psychiatrycznych przed pojawieniem się jasnych symptomów. Myślę, że to są najciekawsze badania, czyli taka predykcja, że coś w przyszłości może się wydarzyć, ponieważ pozwala to na przykład na wdrożenie wcześniejszej terapii. Myślę, że są duże szanse, bo to jest znowu łączenie różnych technik i sprawdzanie, które dane dają nam najwięcej informacji i pozwalają z największą prawdopodobieństwem przewidzieć pojawianie się później jakichś trudności.
Sekrety nauki, nauki.
Co jest najciekawsze dla ludzi? Na pewno co zrobić, żeby dobrze funkcjonować poznawczo, czyli czy możemy opóźnić jakieś takie naturalne procesy starzenia się naszego mózgu, to na pewno dla ludzi jest bardzo fascynujące. Neuroróżnorodność teraz jest takim ważnym tematem, czyli ludzie coraz większą mają świadomość tego, że my się różnimy, że są pewne trudności, które niekoniecznie są tylko trudnościami, ale mogą też być w pewnych kontekstach zaletami, więc mówi się na przykład o spektrum autyzmu, więc już nie mówimy o zaburzeniach ze spektrum, tylko po prostu o spektrum. Mówi się dużo o ADHD, więc ludzie chcą wiedzieć, jakie są mechanizmy mózgowe tych trudności, czy to jest zawsze wada, czy to też może być jakaś szczególna moc. Ewentualnie, jeśli to jest jednak trudność, która utrudnia funkcjonowanie, to w jaki sposób można jej przeciwdziałać, albo czy można ją wcześniej zdiagnozować, na ile są to dziedziczne trudności. Więc neuroróżnorodność, bym powiedziała, że takim jest bardzo ważnym tematem. Oczywiście jest dużo pytań w stylu, czy na podstawie aktywności mózgu możemy wiedzieć, o czym druga osoba myślała, więc tutaj naukowiec od razu powie, że to zależy, więc to są kolejne pytania. Więc bym powiedziała, że to są takie trzy wątki. Zdrowy mózg, czy można przewidzieć co dalej będzie, czyli jakie techniki się pojawią, neuroróżnorodność, no i pewnie jakieś zaburzenia takie psychiatryczne, to też ludzi fascynuje.
Jest wiele porad dotyczących tego, jak dbać o nasz mózg. A czego nie wiemy na ten temat?
Tutaj nie ma jakichś magicznych trików. O czym się tak naprawdę nie mówi, to są interakcje społeczne, bo wiemy, że dieta jest ważna, wiemy, że ćwiczenia są ważne nie tylko dla organizmu, ale właśnie też mózgu, ale to, co na przykład powoduje duże zmiany poznawcze, a nawet na poziomie strukturalnym czy funkcjonalnym mózgu, to izolacja społeczna, więc te relacje społeczne i wsparcie społeczne jest czymś bardzo ważnym i nawet jak się czasami próbuje przewidzieć, jak osoby na przykład w udarach będą do siebie dochodziły, no to oczywiście wiek jest takim podstawowym czynnikiem, poziom edukacji, bo im intensywniej pracujemy naszym mózgiem w ciągu życia, tym lepiej. No oczywiście głębokość zaburzenia, ale też to, o czym się nie mówi, to wsparcie społeczne. Osoby, które mają wsparcie społeczne, radzą sobie znacznie lepiej niż osoby z takim samym zaburzeniem, które tego wsparcia nie mają.
Sekrety nauki.